Herod. Niespełnione oczekiwania. Dobro jest proste i klarowne. Wszystko w nim jest oczywiste. Trudność polega na tym, że wiedząc, co dobre, i nawet uznając, że owo dobro powinniśmy wybrać lub uczynić, nie umiemy chcieć to zrobić, a przynajmniej tak nam się wydaje. Ponieważ jednak w to tak nam się wydaje, wierzymy całym sercem, stajemy bezradni wobec poczucia naszej słabości. Ze złem jest odwrotnie. Zły mąci i miesza, pokrętnie przedstawiając tysiące usprawiedliwień dla działań, o których wiadomo, że są niegodziwe. I dajemy się w to wszystko wkręcić głównie dlatego, że tego sami chcemy, choć często nawet sami przed sobą nie mamy odwagi się do tego przyznać. Nieprzyjaciel pokazuje nam ścieżki na skróty i ułatwienia w drodze do celu. Stopniowo, za sprawą kolejnych kompromisów, uspokaja niepokój sumienia i wycisza jego ostrzeżenia. Tak właśnie było z Herodem. Był czas, gdy chętnie słuchał Jana Chrzciciela, bo jego serce odkrywało w napomnieniach proroka prawdę, którą podeptał swoimi decyzjami. Czuł życie w twardych słowach wzywających do nawrócenia. Słuchał chętnie, ponieważ człowiek ma w sobie pragnienie prawdy, nawet jeśli ta prawda boli. Nie może przejść obok niej obojętnie. Nie może udawać, że nie usłyszał. Tego, co zostało mu pokazane, nie da się odzobaczyć. Trzeba się opowiedzieć za lub przeciw. Przed tym wyborem staniemy wszyscy i wcale nie jest oczywiste, że wybierzemy prawdę i dobro. To nie jest tak, że wybór przychodzi nagle, niespodziewanie i z zaskoczenia. Zbliżamy się do niego poprzez kolejne wybory i decyzje. Mogą nas utwierdzać w prawdzie i dobru, ale mogą też pogrążać nas w kłamstwie i śmierci. Sami decydujemy, co ostatecznie wybierzemy, za czym się opowiemy, za światłem czy za ciemnością. Heroda i jego własne decyzje doprowadziły do zatwardziałości serca. Cudzołóstwo z żoną brata oraz uwięzienie i uśmiercenie Jana Chrzciciela były kamieniami milowymi na tej drodze, choć z pewnością nie jedynymi. Nie byłoby dla nich miejsca bez drobnych, codziennych ustępstw, bez przyzwolenia na moralne kompromisy i na grzech dzień po dniu. To z owych drobnych spraw rodzą się wielkie grzechy i ostatecznie niezdolność do rozpoznania czasu zbawienia. Nie trzeba być wielkim grzesznikiem, by oddalić się od Boga, zatwardzając swoje serce i zagłuszając swoje sumienie. Wystarczą drobiazgi, którym damy pierwszeństwo. Wystarczą kompromisy, wskutek których nasze oczy zostaną przesłonięte, a Bóg zostanie zepchnięty ze swego tronu w naszych sercach. Herod chciał zobaczyć Jezusa, ale gdy ostatecznie do tego doszło, wzgardził nim. Zmarnował swoją szansę, przegapił czas łaski, przede wszystkim dlatego, że nie szukał już prawdy i dobra. Myślę, że niemałą rolę odegrały również jego oczekiwania w stosunku do Jezusa. Chciał go spotkać, jak zaznacza święty Łukasz. Zasypał go pytaniami, ale musiało w nich być coś, co sprawiło, że Jezus nie odpowiedział na żadne z nich. Być może Pan rozpoznał, że pytający niespecjalnie szukał odpowiedzi, że raczej chciał ujrzeć jakiś znak, cud dokonany przez nauczyciela z Nazaretu, niż usłyszeć dobrą nowinę. Patrzył na Jezusa tak, jak ogląda się pokazy akrobatów czy iluzjonistów. Prawdę mówiąc, nigdy nie rozumiałem mentalności niektórych ludzi, którzy tak na niego patrzą. Wiem, że wielu jest w stanie jeździć w kolejne miejsca objawień, prawdziwych czy rzekomych, albo pędzić z jednego spotkania z modlitwą o uzdrowienie na drugie, byle tylko spróbować doświadczyć czegoś niezwykłego. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło, ale może to taki prezent od Pana Jezusa, który przecież ostrzega przed gonitwą za niezwykłościami. Myślę, że tłumy, które za nim chodziły, zwabione perspektywą dziejących się cudów, chleba, który jedli do sytości, uzdrowień, wskrzeszeń. Jezus tolerował, bowiem widział, że są jak owce nie mające pasterza. Ludzie przychodzili, bo chcieli zobaczyć cudotwórcę albo tego, na kim cudu dokonano, ale tak naprawdę nie szukali zbawienia. Nawróceniem, do którego wzywał, i zbawieniem, które przepowiadał, zainteresowani byli tylko nieliczni. W tym względzie niewiele się zmieniło. Wielu, jeżdżąc za ewangelizatorami mającymi dar uzdrawiania, bardziej zainteresowanych jest niezwykłymi znakami, które towarzyszą Słowu, niż samym Słowem, które pochodzi od Boga. Szukają uzdrowienia ciała i doznania ulgi w życiu, ale nie słyszą wezwania do nawrócenia i przemiany życia. Tymczasem właśnie to nawrócenie serca jest pierwszym i podstawowym znakiem przychodzącego Królestwa. Ileż to razy zdarza się, że człowiek spotyka się z Bożą łaską, ale jej nie dostrzega, gdyż oczy ma przesłonięte własnymi oczekiwaniami. Pyta, ale nie zostawia miejsca na odpowiedź, no chyba, że jest to odpowiedź po jego myśli. Przywiązany jest do własnych wizji, do koncepcji dotyczących tego, jak ma wyglądać Boże działanie i nie potrafi z nich zrezygnować. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że pośród opowieści o tych, którzy chodzili za Jezusem, są i takie, które wyraźnie pokazują, że w przychodzących nie ma śladu ciekawości czy głodu rozrywki, a jedynie ból i wiara w zbawiającą moc Boga, działającego przez ręce swojego pomazańca. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w historii setnika proszącego za swoim sługą. Setnikowe wyznanie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, tak naprawdę wyraża głęboką wiarę we władzę Jezusa nad światem, w tym również nad chorobami. I nie jest to władza taka, jaką przypisuje się jakimś magom, którzy potrzebują kontaktu z danymi przedmiotami. To całkowite panowanie nad wszystkim, co jest lub być może. Jednym aktem woli Jezus może dokonać zmiany rzeczywistości, ponieważ cały świat jest mu poddany. Prośba setnika o uzdrowienie sługi jest jednocześnie jego własnym poddaniem się władzy Mesjasza. On wie, że choć Chrystus może dokonać cudu, bowiem ma taką władzę, nie jest w żaden sposób do tego zobligowany. Może uzdrowić, ale nie musi. Czasem ludzie pytają, a czemu miałby nie dokonać cudu, gdy ludzie proszą z wiarą? Najprostsza odpowiedź brzmi, bo tak. On wie dlaczego i nie moją kwestią jest to weryfikować. Można i należy prosić w sprawach ważnych, by Bóg daną historię prowadził, by wspierał w trudzie i podnosił z upadku. Ale też nie można podchodzić do modlitwy wstawienniczej jako do żądania, które Bóg musi spełnić. To cały czas jest i ma być prośba poddanego wobec tego, który ma władzę. Problem w tym, że nazbyt często brakuje w naszym proszę pokornego poddania się Bogu. Przeciwnie, natarczywością i uporem staramy się wymusić spełnienie naszej prośby. Traktujemy Bożą łaskę jako coś, co nam się należy, do czego mamy prawo. Bóg tymczasem nie ma żadnego obowiązku udzielić nam tego, czego się domagamy. Jest miłością, więc nie da tego, co miłości będzie się sprzeciwiać, co jej może zaszkodzić, czy wręcz może ją zniszczyć. Biblia wielokrotnie pokazuje, że jednym z kluczy, jakie towarzyszą Bożym darom, jest budowanie i utrwalanie w człowieku postawy zależności poddanego wobec Pana, stworzenia wobec Stwórcy i grzesznika wobec Zbawiciela. Proszący, jeśli nie będzie wiedział i czuł, że to od Boga otrzymał dar, sobie samemu przypisze zasługę. Dlatego Izrael potrzebował 40 lat doświadczenia wędrówki po pustyni, dlatego apostołowie potrzebowali towarzyszenia Jezusowi przez 3 lata i zderzenia się ze swoją słabością w czasie Paschy. Potrzebowali fundamentu, który byłby dla nich oparciem w obronie przed pokusą samowystarczalności.